niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pani cieszy się bardzo Waszą obecnością, każdego z Was, zwłaszcza cieszy się obecnością dzisiaj tych, którzy skorzystali już z sakramentu pokuty, z sakramentu pojednania. To na pewno ten szczególny moment podczas naszych ćwiczeń rekolekcyjnych, kiedy stajemy w pokorze wobec Bożego Majestatu, prosząc o miłosierdzie nad nami, wierząc w łaskawość Boga dla naszej słabości. Kochani, wczoraj staraliśmy się przyjrzeć karykaturom, pewnym mitom dotyczącym chrześcijaństwa, zafałszowaniom związanym z naszym wyznaniem, z naszą wiarą, pokazując także przyczyny ich powstania, pokazując ich momentami absurdalność. I tak jak próbowałem to wczoraj pokazać, są one produktem, takim wymysłem, który w zderzeniu tak naprawdę z istotą chrześcijaństwa nie ma nic wspólnego. Dzisiaj chciałbym zaproponować, byśmy zajęli się prawdziwym obliczem chrześcijaństwa. Nie tym zdeformowanym, nie tym wykrzywionym, ale tym prawdziwym. Jakie ono jest? Mówiąc krótko, możemy powiedzieć, że chrześcijaństwo prowadzi całego człowieka na spotkanie z prawdziwym Bogiem. Co to znaczy całego człowieka? To znaczy w każdym jego wymiarze. I zarówno w tym wymiarze duchowym, w wymiarze także intelektualnym, także w jego wymiarze cielesnym. I prowadzi na spotkanie z prawdziwym Bogiem. A tak jak zdążyliśmy do wczoraj powiedzieć, prawdziwy Bóg to ten Bóg, który nas zaskakuje, który nie da się ogarnąć naszymi pojęciami, naszym ludzkim rozumieniem. To jest ktoś, jak wczoraj powiedzieliśmy, kto nie jest przez nas wymyślony. To tak jak lustro nie jest w stanie wymyślić rzeczywistości, którą odbija, którą odzwierciedla. Tak samo też człowiek nie może wymyślić Boga, którego jest odbiciem. Nosimy w sobie obraz Boży. Kochani, najważniejszym wymiarem prawdziwego chrześcijaństwa jest przede wszystkim doświadczenie Boga. Można powiedzieć, że nie ma chrześcijaństwa bez tego osobistego doświadczenia Pana Boga, bez tego osobistego spotkania z Nim. Przede wszystkim z Jego miłością. Bo to właśnie w tej miłości Bóg się nam odsłania. Ale tylko trochę. W całej swojej wielkiej tajemnicy. Odsłania się nam po to, by pokazać przede wszystkim swoją miłość. Jak bardzo nas kocha, ale także odsłania tą swoją miłość po to, byśmy byli także zdolni do tego, by kochać tak jak On. Na Jego wzór, na Jego styl, na Jego sposób. Oczywiście możemy za pomocą naszych słów, naszych pojęć wiele o Panu Bogu mówić, ale cokolwiek byśmy nie powiedzieli, cokolwiek by tutaj nie stanął, nawet największy profesor teologii, największy mędrzec, nie jest w stanie do końca zgłębić natury Pana Boga, tego, kim On jest. Nie jest w stanie wyczerpać tego tematu. Tej rzeczywistości, tajemnicy Boga. Bóg jest miłością. To jest chyba najkrótsze, ale też i chyba najtrafniejsza, najprostsza prezentacja Pana Boga, w którego wierzymy. Bóg jest miłością. I kochani, niczego tak naprawdę nie zrozumiemy z tajemnicy Boga, ale także z Jego sposobu odnoszenia się do człowieka, do każdego z nas, jeśli choćby na chwilę zapomnimy o tym, że właśnie On jest miłością. On jest tym, który kocha. Kochani, istnienie świata, istnienie człowieka nie jest związane z istnieniem jakiejś bezosobowej siły. Kogoś gdzieś, czy nawet może nie kogoś, ale jakiejś siły, enigmatycznej, zagadkowej ponad nami, ale z istnieniem Boga, który jest wspólnotą osób. I to osób, które są ze sobą związane więzami miłości, które się kochają. Stąd też taka definicja, że Bóg jest miłością. Moglibyśmy inaczej jeszcze mówiąc w jakimś sensie, że Bóg jest w tajemnicy osób taką kochającą się rodziną. I to wspólnota właśnie Ojca, Syna, Ducha Świętego, w jaki sposób dzieli się tą miłością z nami. Ta miłość z tajemnicy Boga się wylewa na ten świat, wylewa się na każdego z nas, na nasze domy, na nasze rodziny, na nasze życie. A zatem chrześcijanin to ktoś taki, kto twoje życie przede wszystkim zawiera właśnie dokładnie, precyzyjnie mówiąc, tej miłości. Tej miłości, która jest tą miłującą się wspólnotą. Wspólnotą osób, które chcą traktować każdego z nas, każdego człowieka, jak własne dziecko. Kochani, Pan Jezus wyjaśnił nam, że pragnieniem Boga jest to, by każdy z nas zwracał się do Niego z niezwykłą czułością. Z czułością dziecka nawet. Byśmy nazywali Go Abba. Co mówiąc jeszcze dokładniej, tatusiu. Czyli tak rozmawiać z Bogiem bardzo serdecznie, kochającym, czułym tatą. Chodzi o tą bliskość. Żeby Bóg nie był dla nas już bardzo odległy. Ale kimś, komu możemy naprawdę się zwierzyć, komu możemy się powierzyć bez żadnego zawahania. Czy zwracamy się w ten sposób do Boga? Czy faktycznie w takiej postawie przed Nim jesteśmy? Może się to komuś wydawać niestosowne, bo przede wszystkim może nas przed oczyma boski majestat i później, bo potrzeba, by naszą relację z Bogiem cechowała bojność. Byśmy się może nie spoufalili, bo to może prowadzić też do niebezpiecznych zastępstw w naszym życiu duchowym. Ale ta boja, ze którą chodzi, ona jest podobna do lęku małego dziecka. Po to, by się w sumie gdzieś nie odłączyć od kochających rodziców. O taką boję chodzi. Kochani, chyba nie ma takiego człowieka na ziemi, który by nie tęsknił za miłością, który by jej nie potrzebował. Człowiek naprawdę czuje się nieszczęśliwy, kiedy nie kocha, ale też kiedy nie jest kochany. Kiedy nie jest kochany i przez Boga, ale też przez ludzi. Bo kiedy się tak naprawdę oddalamy od miłości, to wtedy też tracimy taką wewnętrzną radość. Człowiek chodzi jakiś taki zmieśniały. Traci tą chęć istnienia. Można powiedzieć, że w jakiś sposób bez tego doświadczenia miłości przyjmowanej i dawanej człowiek się odczłowiecza. Przestaje być człowiekiem tak naprawdę. Dlaczego? Bo właśnie życie poza miłością staje się takim nieznośnym ciężarem. Życie staje się wtedy nie do udźwignięcia, kiedy nie ma dla kogo żyć, po co żyć. Kiedy nie ma komu ofiarować siebie tego daru. I wtedy może to życie przypominać taką agonię, czyli takie umieranie na raty. Wegetuje z dnia na dzień. Jak taki trochę zwiędnięty kwiat zaczyna funkcjonować, bez miłości. To może właśnie tłumaczyć, dlaczego dzisiaj można spotkać tak wielu ludzi jakoś zgnębionych, sfrustrowanych, zrozpaczonych. Może dlatego, że przestali wierzyć w to, że są zdolni do tego, by kochać. Może sami tej miłości od innych nie doświadczają. Kochani, nam oczywiście nie wystarczy świadomość, że Bóg nas kocha. Myśmy ten komunikat słyszeli już wielokrotnie w naszym życiu. Bóg Cię kocha, Bóg Cię miłuje. Znamy to od dziecka. Ale dopóki nie zrozumiemy sposobu, w jaki Pan Bóg nam swoją miłość okazuje, dopóty też nie jesteśmy w stanie przyjąć tej Jego miłości, tego zapewnienia, że Bóg mnie naprawdę kocha. I kochani, chrześcijaństwo ukazuje w bardzo konkretny, w bardzo precyzyjny sposób te cechy Bożej miłości. Jaka ta Boża miłość jest tak naprawdę? To jest w niej najważniejsze. Byśmy także potem, rozumiejąc tą Bożą miłość, chcieli ją naśladować. I chciałbym, żebyśmy się skupili na trzech takich cechach miłości Pana Boga. Przede wszystkim jest to miłość nieodwołalna. Miłość, która się nie wycofuje. Miłość, która z człowieka nie rezygnuje. Mówiąc jeszcze inaczej, że Pan Bóg kocha nas na zawsze i od zawsze. Nie było takiego momentu, w którym Pan Bóg przestałby nas kochać. Nawet Pan Bóg kocha nas wtedy, kiedy w jakiś sposób nie rozumiemy Jego miłości, tego, czym nas doświadcza. Kiedy powątpiwamy, kiedy w jakiś sposób się buntujemy, kiedy nawet może w jakiś sposób wręcz z premedytacją tą Bożą miłość odwitamy. Jego miłość nigdy nie ustaje. Nigdy. I to jest chyba ta najważniejsza wiadomość, jaką też chrześcijaństwo kieruje do wszystkich ludzi na tej ziemi, do wszystkich ludzi dobrej woli. To przesłanie o miłości. Miłości Boga. To właśnie chyba tą nowiną przede wszystkim Jezus nas posyła. Że jest ktoś taki, kto Cię kocha, niezależnie od tego, co się w Twoim życiu dzieje, co Cię spotyka. I każdy, nawet w naszym uczciwym przekonaniu, najbardziej odwrócony od Boga człowiek tak naprawdę nie utracił Jego miłości. Nigdy jej nie utracił. Kochani, cała historia zbawienia jest dowodem, jest potwierdzeniem na to, że Bóg kocha człowieka w sposób nieodwołalny, bez żadnej naszej zasługi. Myśmy sobie na Bożą miłość nie zasłużyli. Gdyby tylko Boża miłość była uzależniona od naszych osiągnięć, to byśmy jej zapewne wiele nie otrzymali. Znamy siebie. Wiemy, jacy jesteśmy. Przyjście Syna Bożego to jest to niezwykłe potwierdzenie tej nieodwołalnej miłości Boga do człowieka. Patrząc na całą Ewangelię, patrząc na życie Chrystusa, widzimy, że On obejmował tą miłością każdego człowieka. Nikogo nie wykluczał. Nikogo nie odtrącał. Kochał wszystkich spotkanych ludzi. Bez względu na płeć, na narodowość, na religię, na postawę, jaką prezentowali. A zwłaszcza ze szczególną troską odnosił się do tych wszystkich osłabionych, chorych, słabych. A zatem, kochani, Chrystus nas uczy takiej wyjątkowej miłości, która przekracza logikę dobroci opartej tylko na więzach krwi, czy też na naturalnej wdzięczności. My jesteśmy skłonni raczej w ten sposób kochać. Odwzajemnie. Tymczasem chrześcijanin na wzór Chrystusa jest tym, który nawet wtedy, kiedy ktoś tej miłości nam nie okazuje, to miłość daje. Jako pierwszy. Nie czeka. Aż może ta druga strona będzie miała pierwsza swoją inicjatywę. To ode mnie ta inicjatywa wychodzi. Oczywiście, kochani, nie wolno nam tej nieodwołalnej miłości Pana Boga traktować w sposób naiwny. Pan Bóg poprzez całą historię zbawienia wyjaśnia nam, że kocha nas w sposób mądry. Czyli taki, który jest dostosowany także do naszego postępowania oraz też do sytuacji, w jakiej się akurat nie znajdujemy. Moglibyśmy powiedzieć, że miłość Pana Boga jest taką miłością, która nas wychowuje. W zależności od tego, jak podkreślam, w jakim jesteśmy położeni, w jakim jesteśmy momencie. To wychowawcze oblicze miłości Pana Boga do każdego z nas najbardziej chyba w taki sposób najbardziej czytelny ukazuje nam Zbawiciel, ukazuje nam Chrystus w przypowieści. Dobrze znamy nam przypowieści. o kochającym ojcu i odchodzącym synu. Myśmy zwykli nazywać tę przypowieść przypowieścią o marnotrawnym synu. Ja proponuję dzisiaj, byśmy przyjrzeli się tej przypowieści jako o powracającym synu. Byśmy zobaczyli właśnie ten element Bożej miłości, miłości wychowującej. Pamiętamy z przypowieści ten moment, że ojciec miał dwóch dorosłych synów. Jeden z nich wiernie mu służył, drugi natomiast postanowił odejść, opuścić ojca, opuścić rodzinny dom. Młodszy syn wierzył, że poza domem rodzinnym będzie mu lepiej, że tam znajdzie swoje prawdziwe szczęście. Skusiła go taka perspektywa naiwnie rozumianej wolności, jakiejś niezależności od ojca, od tych więzów rodzinnych. I ten odchodzący syn miał swój własny pomysł na to, jak być szczęśliwym. Dodajmy szczęśliwym w sposób taki lekki, łatwy, przyjemny, bez żadnych wymagań. Myślę, że jest to sytuacja dobrze znana wielu współczesnym ojcom i matkom, których dorastające dzieci nagle uważają, że styl życia, że sposób proponowany przez rodziców nie przyniesie im szczęścia. Oni chcą żyć nowocześnie. Chcą żyć na luzie, bez żadnych zasad. Kochani, prawdopodobnie zaskakuje nas to, że ojciec tej przypowieści nie próbuje zatrzymać syna. Nie ma tam takiej wzmianki. Mimo, że przecież bardzo go kocha, że niepokoi się o jego los. Ale ojciec nie podejmuje żadnego działania nie dlatego, że jest obojętny na los swojego dziecka, ale wyłącznie dlatego, że wie, iż tak naprawdę do miłości nikogo nie da się przymusić. Nie jesteśmy w stanie nikogo zmusić do tego, żeby odpowiedział na miłość. Kochani, ten moment przypowieści to dowód, że także miłość czasem jest bezradna. Czasami są właśnie bezradni kochający rodzice wobec dorastających czy już dorosłych dzieci, które przeżywają kryzys, które nie reagują na tą miłość rodzicielską, jakby sobie nic z tego nie robiąc, że rodzice w swoim zatroskaniu, w swojej miłości do nich cierpią. Czasami prawdopodobnie bezradnie jest też dojrzale kochający współmałżonek wobec odchodzącego męża czy odchodzącej żony. Syn odchodzi nie dlatego, że ojciec nie potrafi kochać, ale syn odchodzi dlatego, że sam na siebie zostawił pułapkę. Że uwierzył, czy wmówił sobie, że istnieje inne szczęście, łatwo osiągane, bez trudu, bez wyrzeczenia, bez poświęcenia, bez rezygnacji z własnego ego. I syn opuszcza rodzinny dom mimo tego, że dozna w nim tak naprawdę wielkiej miłości. I odtąd podąża za taką iluzją szczęścia, za fałszywym obrazem szczęścia, opartego na czynieniu tego, co jest łatwe, tego, co jest bardziej przyjemne, zamiast tego, co jest naprawdę lepsze i wartościowe. Odchodząc od ojca, łudził się, że idzie w kierunku ziemi obiecanej, że znajdzie tam, po własnych siłach, tutaj, niebo na ziemi. Tymczasem, jak dobrze pamiętamy z przypowieści, w rzeczywistości sobie zgotował piekło. Kochani, co w takiej sytuacji czynią współcześni rodzice? Co czynimy my? U wielu zwycięża wtedy chyba gniew, jakieś rozżalenie może nawet. A może nawet i jakaś taka nienawiść wobec błądzącego dziecka. I wtedy w jakiś sposób także być może wycofują swoją miłość. A inni z kolei za wszelką cenę usprawiedliwiają swoje dziecko. To znaczy wymyślają, czy tłumaczą to, próbując usprawiedliwić i łagodzić pewne okoliczności, takie wystaną rzeczy, mówiąc, że syn czy córka jest ofiarą otoczenia, że jest ofiarą złego wpływu panujących obyczajów. Ale kochani, usprawiedliwiają tych wszystkich błądzących. Jednocześnie rodzice czynią wszystko, aby oni nie cierpieli, nie dopuszczają takiej sytuacji, by poprzez cierpienie oni się w jakiś sposób ocknęli, by im się otworzyły oczy. Co mam na myśli? Znaczy, ojciec z przypowieści Jezusa, którą Jezus opowiada, czyli ten symbol Boga, pokazuje swoją miłość w sposób dojrzały. Czyli właśnie dostosowany do postępowania tego syna. Czyli nie wycofuje swojej miłości, nie przekreśla syna, jego dom jest nadal otwarty, ale mądrze kochający ojciec tutaj zwróci na to uwagę. Nie próbuje uchronić swego syna od cierpień, które błądzący syn sprowadza na siebie poprzez swoje postępowanie. Bo ten ojciec w przypowieści dobrze wie, że syn ma szansę na ocalenie właśnie wtedy, kiedy doświadczy cierpienia, doświadczy pewnego upodlenia. Czasem może tak trzeba spojrzeć właśnie na cierpienie jako konsekwencje popełnianych błędów, jako na swego rodzaju dobrodziejstwo, które pomaga człowiekowi otworzyć oczy, kiedy się nagle odczuje, jak wiele stracił. I kochani, błądzący syn rzeczywiście wykorzystuje szansę i w obliczu cierpienia zaczyna zastanawiać się nad swoim życiem, nad tym, co zrobił. To właśnie pod wpływem cierpienia odchodzący syn, ten marnotrawny syn zmienia się w syna powracającego, tego, który wraca. Ale kochani, nie jest łatwo wrócić, gdy ktoś odszedł daleko od miłości, od prawdy, od dobra. Nie jest łatwo wrócić i powiedzieć, że grzeszyłem, że źle postąpiłem. I przeciw Tobie, kochany Ojcze, kochana Matko, źle postąpiłem wobec Boga. Ale zwróćmy uwagę, że powrót syna marnotrawnego był możliwy z dwóch powodów. Ojciec przede wszystkim wykształcił w nim prawe sumienie. A po drugie, ojciec ciągle dawał mu znaki, że go kocha, że liczy na jego powrót. Temu dlatego, że tego syna kochał dojrzale, dlatego od wczesnego dzieciństwa, tak możemy przypuszczać, rozmawiał z nim, próbował w nim kształtować to prawe sumienie. I myślę, że musimy też na to zwrócić uwagę, doskonale to wiemy, że tym największym posadzeniem, jaki może wynieść człowiek z domu, jest właśnie to właściwie uformowane sumienie. Ta wrażliwość moralna na to, co dobre i na złe. Myślę, że dzisiaj tego w jakiś sposób brakuje. Tego uwrażliwiania, bardzo wyraźnego wskazywania na to, co dobre i złe. Bo dzięki temu właśnie zmysłowi potem jest w stanie człowiek odnaleźć sobie tą siłę, by wrócić. By przypomnieć sobie tę naukę wyniesioną gdzieś z domu. Kochani, syna marnotrawnego ocaliło prawe sumienie, które ukształtował w nim mądrze kochający ojciec, który był przy nim. Ale nawet najbardziej prawe sumienie nie gwarantuje ocalenia komuś, kto odchodzi. Nawet najbardziej wrażliwe sumienie nie gwarantuje także nawrócenia. Gdyż ono może nam nie dać takiej siły, jaka jest potrzebna do tego, aby zacząć żyć zupełnie w nowy sposób. Tą jedyną siłą, która pozwala wrócić marnotrawnemu synowi, jest właśnie ta wzajemna miłość. Poczucie tej i doświadczenie tej wzajemnej miłości, przede wszystkim miłości Ojca. Kochani, przypowieść o mądrze kochającym ojcu i o marnotrawnym synu, czy raczej o powracającym synu, to jest wielka opowieść, taka symboliczna opowieść o relacji Pana Boga do człowieka. Odzyskując miłość do Ojca, powracający syn także odzyskuje miłość i szacunek dla samego siebie. Staje się odtąd zdolny do tego, by dojrzale pokochać. Pokochać i siebie, i pokochać drugiego człowieka. Drodzy, ale my znamy takie historie, które nie mają szczęśliwego zakończenia, tak jak ta przypowieść. Mają happy endy. Znamy ludzi błądzących, którzy się nigdy nie zastanowili nad tym, jak żyją. Którzy nigdy nie powrócili ani do Boga, ani do ludzi. I wiemy też dobrze, że czasami ktoś nie wraca, mimo że ani na chwilę Pan Bóg nie cofnął swojej miłości względem Niego. Że bliscy także nie zawsze stali Go kochać, a jednak nie wraca. W dalszym ciągu jest daleki. W jaki sposób rozumieć te historie, te, które nie mają szczęśliwego zakończenia? Otóż, kochani, ani Bóg, ani krewni nie mogą ratować błądzącego człowieka wbrew jego woli. Są sytuacje, w których nie tylko ludzie, ale i sam Bóg w jakiś sposób jest bezradny wobec tych, którzy błądzą w swojej słabości. Lub swojej także niekiedy przewrotności trwają w grzechu. Potwierdzeniem tej sytuacji jest jakby bezradność Pana Jezusa wobec zdrady, wobec samobójczej śmierci Judasza. Pewna bezradność Boga. Jeśli ktoś błądzi, jeśli ktoś trwa w grzechu, jeśli w takim stanie umiera, czy w takim razie jest pewne, że taki człowiek wskazuje się na potępienie? Że nie ma dla niego nadziei. Kochani, my widzimy tylko zewnętrzne zachowanie człowieka. Nie znamy tak do końca całej historii jego życia, jego serca. Historii jego walki ze własną słabością, różnego rodzaju naciskami zewnętrznymi, także otoczenia właśnie. Ale Bóg o wszystkim wie. My tego nie mamy tej pewności stuprocentowej, ale mamy taką nadzieję, że w procesie umierania jest jeszcze jedna szansa na powrót do Boga. Skąd ta nadzieja? Czym ona jest poparta? 2000 lat temu był przynajmniej jeden złoczyńca, który skorzystał właśnie z takiej szansy, by się nawrócić, wpatrując się w ukrzyżowanego Chrystusa. Kochani, i my wpatrujmy się w Chrystusa. Szukajmy zwłaszcza Jego oblicza, kiedy nam samym zdarzy się zgubić, zdarzy się odejść, zdarza nam się pobłądzić. On jeden, jedyny może nas ocalić. Ocalić nas teraz i na wieczność naszą. Amen.